cudów. Czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Czy ty jesteś z wiary? A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Także ci są ludźmi wiary, dostępują lub są błogosławieni razem z wiernym Abrahamem, wierzącym Abrahamem. Chwała ci Boże. I tutaj mówimy o życiu w dziedzinie cudów i mówimy dalej na temat, że tylko jedna rzecz jest potrzebna. I chodźmy do Łukasza, 9 rozdział. I patrzmy, co pisze w 38. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę na imię Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło późnej posługi, różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja zostawiła mnie sama, abym pełniła posługi? Powiedział jej więc, powiedz jej, żeby mi pomogła. A odpowiedzając jej, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Tutaj w angielskim pisze, że tylko jedna rzecz jest potrzebna. I co to jest tą jedną rzeczą? Słowo Boże. Mówi, niech ja tylko troszeczkę siebie tutaj zorganizuję, bo mam coś dla was. Wiecie, że częścią otrzymania tego, co pastor ma, to musi być uczucie spodziewania się czegoś. My się spodziewamy czegoś. Oczekuję mu czegoś. Także życie w dziedzinie cudów i to nauczanie mi się podoba. Mówię, ewentualnie będę musiał z tego żyć, ale naprawdę mi się podoba, dlatego że to stwarza, że ja wchodzę głębiej i głębiej w rzeczy, które ja nawet nie wiedziałem. I to tworzy, że moje kazania się zmieniają nawet i w środy. Dlatego że gdy ty zaczniesz wiercić dziurę, to tam masz olej, ropę. I to jest tak jak kopanie za złotem i ewentualnie dostaniesz tą żyłę złota. Pan Jezus nauczał dziedzinę cudów, o życiu w dziedzinie cudów. Nadzwyczajną dziedzinę. Gdy popatrzymy się na Pismo Święte, na wersety, my widzimy, że jedno z tych różnic pomiędzy tym, co Pan Jezus nauczał, a co faryzeusze nauczali w synagodze, to że Jezus nauczał o błogosławieństwach. Oni nauczali o prawo. I dlatego, że Jezus nauczał na temat błogosławieństwa, zaczęli ludzie ufać lub oczekiwać błogosławieństwa. I my widzimy, że gdzie te błogosławieństwo się pokazywały, urzeczywistniały, to widzimy, że ludzie, którzy byli liderami religijnymi, chcieli zniszczyć Jezusa. Popatrzmy na przykład, który jest w Ewangelii Marka, 3 rozdział, gdzie ostatnim razem skończyłem, to myśmy skończyli ze słowem ludzie, którzy nienawidzili. Haters nienawidzili. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek. A do nich rzekł: czy wolno w sabacie dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Była taka sama zdrowa, jak i ta druga. I faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Co z nim zrobić? Zgładzić go. I zauważcie, że faryzeusze się zeszli z tą drugą grupą, co nazywali się Herodianie, którzy byli tej samej wiary co króla Heroda. I to jest ciekawe, że oni się złączyli. To jest nazwane inne denominacje. Razem się złączyli dlatego, żeby z powodu tej osoby, która działała w błogosławieństwach i urzeczywistniała, pokazywała błogosławienie, mówi, daję wam pytanie, czy to jest prawe? On im daje pytanie, czy to jest prawe. I popatrzmy na Marka, drugi rozdział i przedostatni werset, 27. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla kogo? Dla człowieka. A nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. I to jest ciekawe, bo co ja wam powiedziałem ostatnim razem, że to błogosławieństwo, gdy ono wchodzi na twoje życie, i ty włączysz, uruchomisz to błogosławieństwo. Ty musisz uruchomić to błogosławieństwo wiarą i uruchamiając to błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest zrobione, żeby zreperować wszystko, co nie jest, co jest zniszczone, nie działa. I Pan Jezus na ten temat tutaj nauczał. I jaki jest cel tego? Bóg jest, żeby cofnąć, wrócić nas do raju. I gdy ja mówię wrócić nas z powrotem do raju, to tą myśl raju, tę zasadę raju. I Bóg chce nas wrócić do tego punktu, gdzie On zaczął z człowiekiem. I wszystko, co jest w tym Piśmie Świętym, jeśli ty to sprawdzisz, to wraca nas do raju. Wszystko, co tutaj jest zawarte, wraca. Zauważcie tą ziemię, którą On miał im dać. On nie dał im pustyni. On nie mówił, że pustynia jest swoją ziemią obiecaną, dlatego że to nie jest najlepsze. Najlepsze jest w raju. Najlepszy sposób życia, najlepsza atmosfera, wszystko jest w raju. Adam był pobłogosławiony. I pisze, że w pierwszej książce, pierwszy 28, Bóg ich pobłogosławił i powiedział im, i co ja im mówiłem, to ja wam mówiłem, że to nie jest Bóg, który im z nimi rozmawia. On przekazywał swoją moc. I tak jak gdy Izak błogosławił Jakuba, on wymówił, przenosząc moc. I punkt mój jest taki, że te całe Pismo Święte, Nowy Testament działa, żeby cofnąć nas do raju, z powrotem do początku. I Pan Jezus wszystko, co było zniszczone, uszkodzone, to błogosławieństwo, to namaszczenie, które było na Jezusie, było na tyle potężne, żeby to zreperować. Zrobić to tak jak nowe. Także nie robi różnicy, gdzie to jest, czy kto to jest, nie robi różnicy, w jakim biznesie to jest, nie robi różnicy, w której środowisku to jest. Ono może pójść w najgorsze społeczeństwo, dzielnicę na tym świecie i zmienić to w raj. Moc błogosławieństwa. Widzicie, jeśli to może zrobić ze środowiskiem, to ty wiesz, że to może to wykonać w twoim życiu. I zauważcie, co się stało, gdy na tym weselu w Kana w 28 jesteś błogosławiony w mieście, w polu, błogosławiony, gdy wchodzisz, błogosławiony, gdy ty wychodzisz. Piąta książka Mojżeszowa, 28. Chodźmy jeszcze do jednego, książka Numerów, 26 rozdział. Powtórzenie. I 26. Mówiąc do Arona i jego synów, wy będziecie błogosławić dzieci. To jest książka Numerów, 26, 23. Będziesz błogosławiać dzieci. Boże, niech Bóg ciebie błogosławi i będzie cię trzymał. Niech Bóg stworzy, że jego twarz będzie świecić na tobie i będzie tobie łaskawi. Czy się słyszeliście kiedyś? My to nazywamy benedykcją. I co my w ten czas robimy? O, chwała ci Boże. Mówi, to jest zakończenie nabożeństwa. Jeśli ty wierzysz w to i to otrzymasz i to zrobisz swoją prawdę w twoim życiu, to cuda będą się dziać. Czwarta księga Mojżeszowa, 26, 23. Także Pan Jezus przyszedł, żeby wrócić nas z powrotem do raju, do miejsca, gdzie Adam był, a z Bogiem, gdzie nie było tam pełna współpraca, nie było żadnego grzechu, nie było żadnego wstydu. I Pan Jezus nam to wszystko odzyskał. Chodźmy do Rewelacji, piąty rozdział. I w Rewelacji, piąty rozdział, tam pisze w 11 wersecie, że ja widziałem i słyszałem głos dużo. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysięcy tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i żeby otrzymać moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I to jest nazwane twoje dziedzictwo wybawienia. To jest twój pakiet dziedzictwa wybawienia. To wszystko Pan Jezus odzyskał. Dlaczego? Żebyś ty mógł być w pełni uzbrojony, żeby żyć na poziomie pierwszego Adama, który tutaj był. I zrozumcie to, że jeden człowiek to powiedział, że błogosławieństwo ma więcej mocy dzisiaj niż to, gdy ono było na Adamie. Dlaczego on to powiedział? I błogosławieństwo jest użyte, żeby dalej tworzyć, bo Bóg na ziemi zrobił małą cząsteczkę, ale Adam miał to zrobić całą ziemię. Cała ziemia miała wyglądać jak raj. Także gdy ty to widzisz, gdy Pan Jezus wchodzi, tutaj jest człowiek, który ma wyschniętą rękę i on to uzdrawia. I oni chcą Pana Jezusa zabić, bo on zmienia życie tego człowieka. On uzdrawia tego człowieka. A co oni robili? A oni byli zazdrośni. I tam od tego myśmy zaczęli. Jest zazdrość wśród ludzi boskich. I my powinniśmy to puścić, dlatego że ten pies nie będzie polował. Czy wy zaskakujecie, co ja wam mówię? Faktycznie popatrzmy w kilka miejsc na ten temat. Chwała ci Boże, mówię, ja się zastanowię. Chcę posłuchać Boga, gdzie on chce nas wziąć na chwileczkę, żeby wam to pokazać. Chodźmy do pierwszej książki Mojżeszowej, 26 rozdział. W 26 rozdziale popatrzmy, co pisze w 12. Izak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. Powiedzcie, błogosławił. I wzbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli. Co oni robili? Zazdrościli mu Filistyńczycy. Z powodu wszystkiego bogactwa wtedy rzekł Bimlek do Izaka, odejdź od nas, bo stały się daleko możniejszy niż my. I zauważcie, że Filistyńczycy jemu zazdrościli i wypełniali z powrotem te studnie. Także jeśli ty będziesz błogosławiony przez Boga, są ludzie w tym świecie, które będą tobie zazdrościć. I co ty nie możesz zrobić, to zacząć ograniczać się, bo ktoś ciebie nie lubi z powodu tego, że oni ciebie nie lubią. To znaczy, ty zaczynasz wchodzić w kompromis, dlatego że ktoś ciebie nie lubi. Popatrzmy na książkę Hioba, jeszcze w jednym miejscu, bo Bóg pobłogosławił Hioba. Ty i ja wiemy o tym. I popatrzmy, nawet szatan powiedział o Hiobie. W 10 wersecie, 1-10. Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co on ma? Błogosławiłeś w sprawie jego rąk. Powiecie tak samo jak w 5 książce Mojżeszowej, a 28. Ale zauważcie, że gdy on go pobłogosławił, to on go zrobił, a wyróżnił go. On to zrobił, że było widać, że było coś na nim. I co ja mówię, że werset, który myśmy czytali w liście do Galacjan, który mówi, dziewiąty, także ci, którzy są z wiary, są błogosławieni razem z wiernym, wierzącym Abrahamem. I co ja mówię wam, jeśli ty działaś w wierze, to ten sam sposób, co on błogosławił Abrahama, Izaka, Jakuba i Józefa, to on ciebie też jest w stanie pobłogosławić. Widzisz, on pragnie ciebie pobłogosławić. Dlaczego? Bo z tobą Bóg pragnie, żeby z tobą, mówi, ty potrzebny jest czas, żeby to przekazać. Bo Bóg pragnie, żebyś ty był specyficznie bardzo bogaty. Nie walcz ze mną, bo ja nie mam czasu, żeby ciebie to nauczyć, zaskoczyć. Ale Paweł to mówi, 2 Koryntian 9:8, że Bóg pragnie, żebyś ty był taki bogaty, żebyś ty mógł pomóc cierpieniu ludzkim. To znaczy, obojętnie ile to ludzi, jak oni cierpią, żebyś ty miał na tyle pieniędzy, żeby im pomóc. I to jest, jaki Bóg chce, żebyś ty był bogaty. Pismo Święte nam mówi w 112, w psalmie 112, 3 tam pisze, że bogactwo i będą w twoim domu. To jest boski plan dla ciebie. Posłuchajcie to. Ja dziękuję, żeście tutaj przyszli, żebyście tego usłyszeli. Ja jestem za to wdzięczny. Ale co ja wam daję, to daję wam prawdę. I prawda uwolni ciebie. Prawda to jest to, co szatan nie chce, żeby ona istniała w tej ziemi. Szatanowi nie przeszkadza, ile razy ty przychodzisz do kościoła i ty skaczesz do muzyki, tylko tak długo, jak ty nie pokażesz tego błogosławieństwa na sobie. Jedynie tylko, gdy ty wiesz, że coś należy do ciebie, jakaś ziemia, na przykład na Florydzie, nie w jakichś tam bagnach, tylko w dobrej części Florydy, i ty wiesz, że jest ktoś, który siedzi na tej ziemi i ty masz dokumenty, że ta ziemia była zostawiona tobie w dziedzictwie, jaki jest twój następny krok, co dotyczy tej ziemi? Ty tam pójdziesz do jakiegoś reprezentanta, jakiegoś adwokata, do kogoś, żeby odzyskać, żeby zrobić to, żeby ta osoba była zrzucona z tej ziemi, bo ta osoba ci mówi, że to należy do niego, a nie do ciebie. I co ja mówię, że dlatego, że myśmy nie mieli rewelacji na temat, to myśmy nie widzieli rewolucji. Bo gdy ty wiesz, że to jest twoje, to ty już nie tolerujesz więcej czegoś, co jest się z tym sprzeciwia. I ten problem jest z chorobą, że oni nie wierzą, że zdrowie jest jego. Hiob nie był pewny. Panie, naucz mnie i ja będę trzymał swój język. Pokaż mi, gdzie ja wstąpiłem w błąd. Te trzech przyjaciół, którzy przyszli, chcieli jemu powiedzieć, że on coś złego zrobił, że on Boga nie lubił, że on poszedł przeciwko Bogu. Hiob nie wiedział o tym, ale co się stało? Że on odstąpił od wiary i on zaczął myśleć i wątpić, czy Bóg jest w stanie utrzymać ich cały, gdy oni piją i zażywają narkotyki. On zaczął wątpić, że Bóg jest w stanie ich utrzymać cały. I ja to wam wytłumaczę dokładnie, żeby oni wiedzieli. On wiedział, że te dzieci nie są na miejscu i on wie, jak ich utrzymać przez twoją wiarę. Bóg wie, jak ich utrzymać bezpiecznych przez twoją wiarę. Oni są pod twoim autorytetem. Tak, że ty zrobiłeś to, co ty umiałeś. Ten Hiob wychował ich najlepiej, jak on umówił, ale on wszedł w strach i odstąpił wiary. I teraz twoje granice, co Bóg może zrobić, już nie przychodzą od zewnątrz. Twoje granice przychodzą od wewnątrz. To znaczy, że zewnątrz nie decyduje, kim ty jesteś, co ty masz. Ludzie myślą w zły sposób. Ty myślisz, że jest bariera rasowa, która wstrzymuje ciebie od sukcesu. To jest szatańska myśl. Nikt nie jest w stanie utrzymać Bill Winston, tylko Bill Winston, tylko ja. Twoje granice nie przychodzą od zewnętrznych warunków, tylko od tego, co masz w środku. Popatrzmy na życie Józefa. Józef miał sen. Mówię, ja mówię, wam to tylko wytłumaczę. Józef miał sen i w tym śnie, śniło mu się, że on był władcą. I on to powiedział swoim braciom. I co on otrzymał? Nienawiść od nich. Nienawiść. Dlatego, że twój system, ty myślisz w dobry sposób i jeśli ty to powiesz, większość osób źle myśli. I niektórzy mają jeszcze to, że mają zazdrość i chcą ciebie zabić. Dlatego, że ci, którzy nienawidzą, mają zazdrość, a zazdrość prowadzi do morderstwa. Jeśli oni nie próbują ciebie zabić swoimi rękoma, to oni zabijają ciebie swoimi słowami. O, on nie dostanie tego banku. Dlaczego? Dlatego, że ta zazdrość jest w ich sercu. Ale ty masz ich kochać, bo szatan to posadził w ich sercu. Szatan to tam wsadził. I to, co jest w twoim sercu, to wychodzi z twoich ust. Amen. Popatrzmy na Józefa. Oni nie mogli go wstrzymać. Oni nawet żona Potifera spróbowała, żeby się z nią przespał. Józef się z tego wycofał. Powiedział, ja nie mogę tego zrobić, bo ty jesteś żoną szefa. I popatrzmy, ale to nie o to chodzi. Ja się nie boję twojego szefa, ale tam pisze, że on mówi, ja nie chcę zgrzeszyć przeciwko swojemu Bogu. I to, co większość ludzi boskich muszą zrozumieć, że strach boski to jest początek mądrości. Pismo Święte nam mówi, że aniołowie są na ochronią tych, którzy się boją Boga. To nie znaczy, że są przestraszeni, tylko że mają respekt do Boga. Bo jeśli ty masz respekt do Boga, to Bóg ciebie ochroni, obojętnie kto jest przeciwko tobie. Powiedzcie amen do tego. I co my musimy zrobić, to my musimy zrozumieć, że jeśli błogosławieństwo na nas wchodzi, to gdzieś to musi być pokazane. I jeśli to się pokaże, to ty będziesz miał ludzi, którzy ciebie będą nienawidzić. Ale gdy są ci ludzie, co niebie nienawidzą, to nie wycofuj się od błogosławieństwa, bo błogosławieństwo jest potrzebne, żeby odnowić całą ziemię. Ty wejdź głęboko w to błogosławieństwo, jeśli Bóg ciebie błogosławi cię w ten sposób, błogosławi twoją rodzinę, twój biznes, pobłogosławi ciebie finansowo. Nie wstydź się błogosławieństwa Bożego. Niech ludzie widzą, co Bóg zrobił w twoim życiu. I powiedz im, że jeśli oni działają w boskiej przychylności, w błogosławieństwie, to Bóg to zrobi tak samo i dla nich. Bo oni są dziećmi i nasieniem Abrahama. I co ja wam mówię, to ja wam to mówię, dlatego że będą możliwości, żeby wejść w kompromis, ale nie wchodź w kompromis. Ty nie musisz wchodzić w kompromis z powodu jakiejś osoby. Bóg ci da pragnienia twojego serca. Powiedzcie amen do tego. I ja mówię o tym, że ty nie musisz chodzić w kompromis, myśląc, że ty musisz zgodzić się na to mężczyznę, czy na to. Ty możesz zaczekać, żeby otrzymać najlepsze od Boga. I ja wiem, że ja tutaj się mieszam w pewne rzeczy. Ty nie musisz się godzić na rzeczy, które nie są perfekt. Ja to powiem jeszcze raz. Powiem amen do tego. Powiedzcie amen do tego. Możesz zaczekać, żeby Bóg ci dał to, co najlepsze ma dla ciebie. I ja muszę to nauczać tutaj. Ale Józef miał sen. I to, co ja wam przekazać, że tylko jedna rzecz jest potrzebna. Że ty musisz wziąć tę walkę, wyjąć walkę ze swojego życia, bo widzicie, z walką przychodzi strach i zmartwienia, i obawy, i ciężka praca, i nawet i strach. Czy wy zaskakujecie, co ja wam mówię? I w który sposób ty to robisz? Sposób, w który ty to robisz, że ty cofniesz się do tego, weźmiesz słowo, wejdź czas, żeby zastanawiać się nad tym słowem, bo zastanawianie się nad słowem zmienia twój system wierzenia. Zastanawianie się nad słowem bierze ciebie do nowego poziomu wygody. Józef miał sen. W Starym Testamencie sny to były sposoby, których Bóg przekazywał wiarę. Bóg używał sny. W Nowym Testamencie ty nie musisz czekać, aż otrzymasz sen. Ty możesz stworzyć sen. W Nowym Testamencie. Zastanawianie się nad słowem bierze cię do przyszłości i pozwala tobie brać udział w tym. Zastanawianie się nad Słowem Bożym. I w ten sposób my otrzymaliśmy ten mol. On mi dał Joszuę 1:3. To jest, żeby otrzymać mol. Że wszystkie miejsce, gdzie podeszwa mojej stopy dotknie, to Bóg mi to dał. Ja się nad tym zastanawiałem. I nie tylko, że słowo wyszło, ale i wizja była. I podłączenie, ta przychylność z ludźmi i tak dalej. To wyszło z jednego wersetu Słowa Bożego. A ten samolot, ja ci powiedziałam o tym. Człowiek przyszedł do kościoła, a uczył na temat z Afryki w środę i powiedział, że twój samolot jest w książce Eklizjasty, 10 rozdział. Mówi, nawet nie powiedział mi, w którym wesecie mądrości. I co zrobiłem? Przeczytałem to raz, nic nie widziałam. Drugi raz przeczytałam, nie widziałem. Trzeci raz to przeczytałam i raptownie 20 werset wyskoczył, mówisz, ptak w powietrze będzie nosił twoje słowo. Ja tylko tyle musiałam wiedzieć. A co do domu, żeby nie miał żadnego długu. Myśmy kupili dom, wpłaciliśmy ile mogliśmy, mieliśmy miesięczne spłaty. Ale widziałem, że Bóg już mi dał dom już. To jest najlepsze bosko, bo widzicie, ziemia obiecana już jest moja. Ja wiem, że nie muszę płacić za ziemię obiecaną, ja nie muszę płacić za dom, ja nie muszę płacić za samolot, ja nie muszę płacić za mol. Ja tylko mówię, Bóg za to zapłacił, bo jeśli On to tobie dał, to On już za to zapłacił. Czy wy rozumiecie? Jeśli Bóg to tobie dostarczy, to ja poszłam do Deuteronomy 5 książki, 6 rozdział i tam pisze, że ja ci dam damy wypełnione rzeczami, których ty nie włożyłeś to tam. Chodźmy do Ewangelii Marka. Chwała Ci, Boże. Jedna rzecz jest potrzebna. I co to jest? Słowo Boże. Ty cicho to powiedziałeś. Co jest potrzebna ta rzecz? Słowo Boże. Słowo Boże. I nie zapomnij o tym. Wszystko, co Ty potrzebujesz w swoim życiu, w tym świecie już jest w Słowie Bożym. Jeśli tam nie jest to w Słowie Bożym, to Ty tego nie potrzebujesz. Wszystko, co Ty potrzebujesz, jest w Słowie Bożym. Jeśli tego tam nie ma, to Ty tego nie potrzebujesz w tym świecie. Jeśli Bóg Ci to dostarczył, Bóg Ci to dał, Bóg już za to zapłacił. Zastanawiaj się nad tym wersetem, aż zobaczysz wizję tego, żebyś Ty mógł w to wstąpić, żeby to mogło być Twoje. Marek 4, 26. I tak jest Królestwo Boże, że tak jakby człowiek zasiał i spał noc i dzień i nasienie wyrosło, nawet nie wie jak. O jakim ziarnie to mówi? Bo nasz ziarno to jest Słowo Boże. Gdzie jest ta ziemia? To jest w Tobie, w środku w Tobie. Także Ty musisz wymówić to słowie, to nasienie do ziemi Twojego serca i nie wykopuj tego. I 28 werset, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, także Ty nie potrzebujesz na to zwracać uwagi, faktów, w jaki sposób to się dzieje, ale Ty musisz wiedzieć, że to w ten sposób się dzieje. Najpierw trawa, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo co? Nadeszło żniwo. I co to znaczy puścić sierp? Mówię to tak jak my, zastanawiamy się nad tym słowem. Ja i moja żona, a byliśmy na tym zjeździe w Anglii, my powiedzieliśmy, że powinniśmy tam jechać, bo tam jest, i tam Bóg nam powiedział w Anglii, że ja chcę posiać, ja chcę, żebyś Ty posiał to i to. Myśmy wierzyli na ten dom, myśmy się zastanawiali na tym, ta trawa wyszła i teraz później kłos, a teraz już jest gotowe na żniwo. Ale żniwo wymaga kroku wiary i On nam powiedział, co zrobić, zasiej nasienie. I co myśmy zrobili, że wzięliśmy, przygotowaliśmy to nasienie, nam powiedział, ile? Ty nie musisz się martwić, nie musisz się... A nie, co to ma być? No. Ze Słowem przychodzi mądrość. Mądrość to jest głos boski. Ty to usłyszysz, mówi, posiejcie tyle i myśmy tyle posieli. Myśmy zbierali to na dom, tą część, co myśmy otrzymali i gdy myśmy to posieli, to się wróciło. I jak tylko wróciliśmy tutaj, Realto powiedział, że jest dom i tak dalej. Oni zaczęli to budować. Oni mieli, ktoś zmarł i skasowali kontrakt i szukali kupca na ten, do tego domu i tak dalej. Żona poszła, popatrzyła się na to, popatrzyła się na budynek, na ten papier, co myśmy wypisali. Mówi, Boże, to jest taki, co myśmy właśnie wierzyli o niego. Popatrzcie, 30 werset. I mówił, do czego porównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrażamy? Jest to jak ziarno gorczycy, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta, co? Wyrasta i co dalej? I staje się większe od wszystkich jarzyn. Ja chcę, żebyście coś zrobili. Podkreślcie wyraz i staje się. I stało się, i słowo stało się ciałem. Ewangelia świętego Jana. Czy wy coś z tego zyskujecie? Popatrzmy na pierwszy, na początku było słowo, a słowo co było u Boga, a Bogiem było słowo. I ono było na początku u Boga i wszystko przez nie powstało, przez to słowo, a bez niego wszystko było... A bez Niego nic nie powstało, a Nim było życie. Bóg, wszystko było stworzone przez Boga, a Bóg jest co? Słowem. I popatrzmy na 14. A Słowo ciałem się stało. Widzisz? A Słowo stało się domem. I Słowo stało się mol. I Słowo stało się samolotem. I Słowo stało się mężem i słowo stało się żoną, a co do słowa stało się spokój w moim małżeństwie i słowo stało się uzdrowieniem i słowo stało się zwycięstwem i słowo stało się kontraktem. Słowo stało się, bo widzicie, wszystko, co Ty potrzebujesz, już jest tutaj i Słowo staje się tym. Daj mi Bogu chwałę. My tylko tyle mamy.